Fabr ma teraz około 40 lat. Jest schludny, blady, raczej wątłej budowy. Oczy aktora, dłonie aktora. Strzępy jego autobiografii powstają nocami, nie w porządku chronologicznym. Trudno się dziwić, że nic go nie peszy. Kiedyś w Namur, korzystając z pomocy kolegów oficerów, uciekł z 15-letnią dziewczyną imieniem Katisz. Co zrobił, jak wyjaśnia, żeby uchronić dziewictwo dziewczyny przed zakusami jej własnego ojca. Lepiej, żeby je oddała jemu. Zostali schwytani. Katisz pośpiesznie wydano za mąż, a jego skazano na stryczek. Jak to się stało, że przeżył i mógł o tym opowiedzieć? Ledwie pamięta te pełne rozgorączkowania lata. Kamil mówi. Ty i ja żyliśmy pod kloszem, Georges. Jak mnisi? Zgadza się z nim minister. No nie wiem, rzuca Fabr skromnie. Fabr podąża za ministrem, który przemierza publiczne budynki, poklepując wielkimi dłońmi blaty biurek i plecy, ukręcając łeb wszelkim kompromisowym rozwiązaniom, wszystkim sprawdzonym i wypróbowanym metodom, porządnym sposobom załatwiania różnych spraw. Władza staje się nim, pasuje mu jak stare palto. Jego małe oczy błyszczą, ilekroć ktoś próbuje z nim dyskutować. Fabr podsyca ego Dantona na wszystkie możliwe sposoby, subtelnie, tak jak lubi. Dobrze się czują razem, popijając przy rozmowie o podejrzanych międzyresortowych interesach. Gdy nadchodzi świt, Danton zostaje sam nad mapą Europy. Fabr jest ograniczony. Utyskuje, przez niego tracę czas. Ale jego towarzystwo nigdy nie wymaga wysiłku i minister się do niego przyzwyczaił, bo Fabr zawsze jest na miejscu wtedy, kiedy go potrzebuje. Tego ranka minister się zamyślił, oparłszy podbródek na pięści. — Czy kiedykolwiek planowałeś kradzież, Fabr? Fabr rzucił mu spojrzenie pełne niepokoju. — Nie, rzucił Danton żartobliwym tonem. — Wiem, że drobna przestępczość jest twoją rozrywką. Wrócimy do tego później. — Nie potrzebuję twojej pomocy, ponieważ chcę ukraść klejnoty koronacyjne. — Tak, usiądź. Może choć słowo wyjaśnienia, Danton. Masz do tego prawo, tylko bez żadnych ale i okrzyków niedowierzania. Użyj wyobraźni, jak ja. Wyobraź sobie zatem księcia Brunszwickiego. Księcia Brunszwickiego. Oszczędź mi jakobińskiej diatryby, już ją słyszałem. Prawda jest taka, że Brunszwik jako człowiek nie jest nam całkowicie obojętny. Lipcowy manifest nie był jego. Podpisał, bo zmusili go Austriacy i Prusacy. Pomyśl o nim. To inteligentny człowiek. Zapobiegliwy. Nie uronił łzy nad Bourbonami. To także człowiek bardzo majętny i wielki żołnierz. A kim jest dla koalicjantów? Najemnikiem. Kim chciałby się stać? Brunszwik wie równie dobrze jak ja, że Francja nie jest gotowa na rząd republikański. Może i naród nie chce Ludwika ani jego braci, ale pragnie króla, ponieważ rozumie rządy królewskie. Dlatego prędzej czy później pokłoni się przed królem albo przed jakimś dyktatorem, który zrobi z siebie króla. Zapytaj Robespiera, jeśli uważasz, że się mylę. Ale mogłoby się zdarzyć i tak, że po ustanowieniu konstytucji zaczniemy przeczesywać Europę w poszukiwaniu jakiegoś królewskiego bufona, który mógłby ją podtrzymywać. Brunszwik użyłby zapewne innego określenia, ale nie ma wątpliwości, że chciałby odegrać tę rolę. Robespierre tak sugerował. A ty, pomyślał Fabr, udawałeś wtedy, że w to nie wierzysz. Ale lipcowym manifestem Brunszwik zrujnował swoje szanse. Jego nazwiska używamy jak przekleństwa. Dlaczego państwa koalicji kazały mu się podpisać pod tym manifestem? Ponieważ go potrzebowały. Dlatego zależało im, żeby znienawidzono go tutaj, bo to zniszczyło jego osobiste ambicje i uwiązało go na służbie u nich. Udało im się. Co z tego? Sytuacja nie jest nieodwracalna. Widzisz, zastanawiałem się, czy Brunszwika można przekupić. Poprosiłem generała Dumouriez'a, żeby rozpoczął negocjacje. Fabr wziął głęboki oddech. Ryzykujesz nasze życie? Teraz jesteśmy w rękach Dumouriez'a.
Całkiem możliwe, ale nie w tym rzecz.
Ważne jest to, co zyska Francja,
a nie jak się zakończy sprawa między mną a generałem, ponieważ wydaje się, że Brunswick jest przekupny.
Jest przecież człowiekiem. To nie Robespierre, ani nawet nie szlachetny Roland, jak gazety nazywają ministra spraw wewnętrznych.
Nie rób sobie żartów, skarcił go Danton, po czym nagle uśmiechnął się szeroko.
Rozumiem, co sugerujesz. Rzeczywiście mamy po swojej stronie świętych. Kiedy umrą, Francuzi zyskają relikwie, które ochronią ich w walce, zastępując działa,
bo ich raczej nam brakuje.
Czego chce Brunswick? Ile?
Ma specyficzne wymagania.
Chce brylantów. Czy wyobrażasz sobie, że je kolekcjonuje?
My dwaj dobrze wiemy, jaką żądzę wzbudzają brylanty.
Mamy przecież drogi naszemu sercu przykład obywatelki Capet. Ale trudno mi uwierzyć, że...
Danton uciszył go gestem.
Kradniemy klejnoty koronacyjne. Przekazujemy Brunswickowi te, których szczególnie pożąda i mamy dopilnować, żeby pozostałe się odnalazły. Do wykorzystania w przyszłości.
Czy to da się zrobić?
Danton gniewnie zmarszczył brwi.
Uważasz, że w przeciwnym razie brnąłbym w to aż tak daleko?
Sama kradzież nastręczyłaby niewiele problemów. Profesjonalistom oczywiście, gdyby dostali od nas niewielką pomoc. Kilka niedociągnięć w kwestiach bezpieczeństwa, kilka niezdarnych posunięć podczas śledztwa, ale wszystko to, zabezpieczenie klejnotów, a także śledztwo, podlegałoby przecież jurysdykcji Rolanda.
Szlachetny Roland przyłączy się do nas, kiedy zdradzimy mu kilka szczegółów, będzie zamieszany w nasz plan i jeśli zechce nas zdradzić, zdradzi także siebie.
Doprowadzę do tego osobiście. Zadbam, żeby dowiedział się tego, o czym nie chce wiedzieć. To zostaw mnie. Faktycznie jednak będzie wiedział bardzo niewiele. Zawoalujemy wszystko tak, że będzie musiał się domyślać, kto wie o sprawie, a kto nie. Jeśli coś pójdzie nie tak, winę zrzucimy na niego. W końcu, jak mówiłeś, to jego ministerstwo ponosi odpowiedzialność.
Może przecież powiedzieć, że Danton wszystko zainicjował.
Jeśli pożyje wystarczająco długo. Fabr spojrzał na niego.
Jesteś innym człowiekiem, Danton.
Nie, Fabr. Jestem nieprzyzwoitym patriotą jak zawsze. Ja tylko kupuję od Brunswicka jedną bitwę. Jedną bitwę dla naszych biednych, niedożywionych, bosych żołnierzy. Czy to coś złego?
To znaczy, że wybrałem ciebie i nie zamierzam tracić czasu na dyskusję. Nie chcę żadnych frazesów o uzasadnieniach.
Uzasadnieniem jest ocalenie dla kraju.
Po co? Zapytał Fabr oszołomiony. Po co go ocalać?
Twarz Dantona pociemniała. Jeśli za 2 tygodnie jakiś austriacki żołnierz przystawi ci nóż do gardła i zapyta, czy chcesz żyć, będziesz się zastanawiał po co?
Fabr odwrócił wzrok.
Tak, mruknął. Teraz będzie chodziło o to, żeby przetrwać. Czy Brunswick zechce przegrać bitwę? Na szali jest przecież jego reputacja.
Pokierujemy wszystkim tak, żeby nie stracił twarzy.
Brunswick wie, co robi. Ja także. Teraz potrzebujemy zawodowych przestępców.
Mam już osoby, do których się zwrócisz. Nie mogą wiedzieć, dla kogo pracują. Wszyscy będą potem, machnął ręką, zbędni. Możemy się zgodzić, żeby Roland kierował policją podczas nieudolnego śledztwa. Możemy oczywiście oczekiwać, że sprawa się skończy bardzo poważnie, karą śmierci.
Co powstrzyma ich przed mówieniem podczas procesu? Bo może się zdarzyć, że policja kogoś jednak złapie.
Na ile to możliwe? Zadbaj, żeby nie mieli nic do powiedzenia. Zatrzemy ślady między poszczególnymi etapami naszej konspiracji, a konspiratorzy nie będą o sobie nawzajem wiedzieć. Dopilnuj tego. Zaciemniaj wszystko, jak się da. Jeśli ktoś zacznie podejrzewać udział rządu, ślad powinien prowadzić do Rolanda. I pamiętaj, że dwie osoby w szczególności nic nie mogą wiedzieć o całej sprawie. Jedna to żona Rolanda. Ona nic nie wie o praktycznej stronie polityki, za to jest wyjątkowo mocna w gębie. Kłopot w tym, że Roland nie umie chyba niczego przed nią ukryć. Drugą osobą jest Camille, dokończył Fabre. Ponieważ powiedziałby Robespierre'owi, a Robespierre okrzyknąłby nas zdrajcami już za samo podjęcie rozmów z Brunswickiem. Danton skinął głową. Nie mogę narażać Camilla na rozdarcie wewnętrzne. Kto wie, może dokonałby niewłaściwego wyboru. Obydwoje są w stanie wiele się dowiedzieć. Na tym właśnie polega nasze ryzyko. Mogę kupić tę jedną bitwę i mieć nadzieję, że dzięki temu odwrócę bieg wojny. Ale nie wolno mi potem pozostać na stanowisku. Byłbym podatny na szantaż Brunswicka, albo co bardziej prawdopodobne, generała Dumouriez'a. Otóż to. Aha, wiem, że nie lubisz ryzykować, Fabre. Ale dobrze się zastanów. Nie potrafię powiedzieć, jaką dokładnie sumę zdefraudowałeś w ciągu ostatnich kilku tygodni. Ale przypuszczam, że trochę tego było. Jak długo twoje ambicje nie przekroczą rozsądnych rozmiarów, tak długo nie zamierzam ich ukracać. Zastanawiasz się, na co przyda ci się Danton, gdy nie będzie już pełnił urzędu. Wojna to bardzo lukratywny interes, Fabre. Teraz zawsze już będziesz blisko władzy. Cała ta zakulisowa wiedza, tylko to sobie wyobraź. Wiem, ile jesteś dla mnie wart. Fabre przełknął ślinę. Odwrócił wzrok. Oczy jakby mu zmętniały. Czy kiedykolwiek się zastanawiasz, martwisz się tym, że wszystko jest oparte na kłamstwach? To niebezpieczne stwierdzenie. Wcale mi się nie podoba. Nie, nie miałem na myśli ciebie. Pytałem przez wzgląd na siebie, żeby się przekonać, czy można porównać doświadczenia. Uśmiechnął się blado. Po raz pierwszy w ciągu ich długiej znajomości Danton mógł dostrzec w nim rozterki i zdumienie człowieka, który utracił kontrolę nad swoim życiem. Fabre podniósł wzrok. Nieważne, dodał beztrosko. O nic mi nie chodziło, Danton. Nie pozwól sobie, aby na nieprzemyślane słowa. Nikt nie może poznać prawdy, choćby za 1000 lat. Francuzi po prostu wygrają bitwę, to wszystko. Twoje milczenie jest ceną mojego. I żaden z nas nie piśnie o tym nikomu ani słowa. Nawet żeby ratować swoje życie.